Szpiedzy, cesarstwo i sztuka. Polka w Wiedniu. Po wyjściu na płytę lotniska owiał mnie ciepły sierpniowy wiatr. Wiedeń. Miasto namalowane klasyką. Już na lotnisku otoczyła mnie mieszanka językowa. Niemiecki, angielski, chiński i wiele więcej. Port lotniczy Wiedeń-Szwesiat był ogromny. Miał 1001 korytarzy i pawilonów oraz był połączony z galerią handlową. Po krótkiej chwili na niemieckojęzycznej mapce lotniska udało mi się rozszyfrować, gdzie jestem. Ludzie wszelkich kultur i religii mieszali się ze sobą w tłumie. Po drodze na lotniskowych korytarzach zauważyłem pewien kontrast. Europejczycy, spokojnie przechodzący przez lotnisko, oraz imigranci z wszelakich stron świata, których to zauważone przeze mnie rodziny miały problemy ze strażą graniczną. W jednym z przejść udało się znaleźć wejście na stację linii CAT, City Airport Train. Pociąg łączący lotnisko z metrem na samym centrum miasta. Na sam pociąg biegłam, bo kupienie biletu również po niemiecku było takim samym wyczynem jak odczytanie punktu z mapki. Sama przejażdżka była spokojna. Tłok w pociągu nie pozwolił mi usiąść, więc korzystając z patentu innych pasażerów, siadłam na walizce. Za oknem było widać klasyczne kamienice pomieszane z nowoczesnymi biurowcami oraz przepływający Dunaj, a w tle neonowymi światłami mienił się diabelski młyn parku Prater. Wszystko zatopione w jasnym, porannym słońcu. Vienna waits for you, śpiewał Billy Joel w jednej z moich ulubionych piosenek. Wielu osobom Wiedeń kojarzy się jako miasto niezwykle klasycznego wymiaru kultury. I o dziwo ten stereotyp jest bardzo, ale to bardzo prawdziwy. Ale jest też inna teza budująca wizerunek stolicy Austrii. Wiedeń to stolica szpiegów, mówiło wielu. Ale dlaczego? Przecież co to może być do szpiegowania? Turyści? Nie tylko. Ponieważ Austria jest owszem państwem w Unii Europejskiej, ale i też państwem, które zachowywało neutralność polityczno-gospodarczą, przynajmniej do czasu wojny w Ukrainie. Wiedeń, jako stolica Austrii, ma bogatą historię związaną ze szpiegostwem, szczególnie w okresie zimnej wojny. Miasto to było strategicznym punktem dla wywiadu wielu krajów ze względu na swoje położenie geograficzne oraz status jako neutralnego państwa. W czasie zimnej wojny Wiedeń stał się miejscem, gdzie agencje wywiadowcze, takie jak CIA i KGB, prowadziły swoje operacje. Wiele tajnych spotkań miało miejsce w hotelach i restauracjach, a miasto stało się centrum szpiegowskich intryg i wymiany informacji. To miasto było również, gdzie odbywały się negocjacje między Wschodem a Zachodem. Jednym z najbardziej znanych przypadków związanych ze szpiegostwem w Wiedniu była sprawa tzw. wiedeńskiego szpiega, czyli Aldrisha Amesa, jednego z najbardziej znanych szpiegów wywiadu USA, który był agentem CIA i zdradził wiele tajemnic amerykańskiego wywiadu. W 1985 roku, będąc w trudnej sytuacji finansowej, postanowił sprzedać informacje wywiadowcze. W zamian za pieniądze przekazywał ZSRR dane dotyczące agentów operacji i metod pracy CIA. Jego działania doprowadziły do aresztowania i egzekucji wielu amerykańskich agentów w ZSRR, co miało katastrofalne konsekwencje dla amerykańskiego wywiadu. Aldrich Ames został aresztowany w 1994 roku po długotrwałym śledztwie, które ujawniło jego zdradę. Jeszcze tego samego roku przyznał się do winy i został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jego sprawa stała się symbolem poważnych luk w systemie bezpieczeństwa CIA i doprowadziła do wprowadzenia licznych reform w agencji, mających na celu zwiększenie kontroli nad pracownikami i ich dostępem do wrażliwych informacji. Dodatkowo Wiedeń ma wiele ukrytych miejsc i historii związanych ze szpiegostwem, co czyni go fascynującym miejscem dla miłośników historii tajemnic. Dziś miasto to przyciąga wciąż uwagę jako miejsce, gdzie przeszłość i współczesność splatają się w kontekście wywiadów szpiegostwa. Chodząc po wiedeńskich ulicach, oglądałam się na lewo i prawo w poszukiwaniu jakiejkolwiek poszlaki, że jakaś osoba zachowuje się podejrzanie. Czy to był ten pan na rowerze? A może to ta pani w czerwonym płaszczu? A może on? Zwykły chłopak wracający z siatkami na zakupy. Każdy z nich miał cień szansy na bycie szpiegiem. Każdy. Jednak moja zabawa w znać szpiega została szybko ukrócona, ponieważ już właśnie schodziłam w dół schodami do stacji metra. Podróż linią U4, wiodącą wzdłuż kanału Dunajskiego, była dla mnie torturą. Mimo, że nie jechałam do stacji końcowej na Hutteldorf, tylko do Schönbrunn, co nie powinno stanowić żadnego problemu, problemem było. Ludzie deptali się nawzajem. Tłok w przedziałach blokował sprawną koordynację ruchu, a rodowici Wiedeńczycy przewracali oczami na imigrantów i turystów. Ale w końcu, po tragicznej przejażdżce metrem, długim spacerze na słońcu w 30-stopniowym upale, dotarłam pod bramę włości cesarskich. Pałac Schönbrunn, barokowa rezydencja cesarska w Wiedniu, zbudowana w XVII wieku jako letnia siedziba rodziny Habsburgów, miała około 1441 pomieszczeń, w tym znaną salę lustrzaną i apartamenty cesarskie. Otaczający go ogród Schönbrunn jest pięknie zaprojektowany z fontannami i rzeźbami. Pałac jest wpisany na listę UNESCO, a ja zwyczajnie stałam u jego bram. Chmary turystów nie pozwalały mi zrobić ładnego zdjęcia. Pałac z zewnątrz wydawał się być wielki, przestronny, ale w środku pomieszczenia były małe. Owszem, wręcz kapały przepychem i bogactwem, ale powierzchnia jadalni nie była większa od apartamentu samego cesarza Franciszka Józefa. Korytarze, schody, komnaty. Tam jeszcze 100 lub 200 lat temu chodzili ludzie, których widzimy tylko w podręcznikach. Maria Teresa, Franciszek Józef czy słynna cesarzowa Sisi. Oni wszyscy mieszkali w tych murach. Chodzili po tych ogrodach. Ale też Maria Antonina. Znana wszystkim dobrze, królewska ofiara rewolucji francuskiej. Również była Habsburżanką, o czym uchodzi uwadze wiele osób. I to właśnie Pałac Schönbrunn był jej rodzinnym domem. Po powrocie do samego Stefansplatz i jego okolic, pod całym centrum widać było rozwieszone pamiątki specjalnie z myślą o turystach. Plakat z Gustawem Klimtem i jego słynnym obrazem Pocałunek. Magnesy z Mozartem, bryloczki z Sisi. To wszystko po to, by przyciągać turystów. Wiedeń tworzył wokół siebie pozór bycia dopracowanym do perfekcji. Perfekcyjne budynki w stylu neoklasystycznym, ciche i przytulne uliczki. Ale wcale taki nie był. Na ulicach miasta walało się nieczystości, a wiele starodawnych ulic i kamienic, które jeszcze pamiętały czasy świetności powozów, były odstawione do gruntownego remontu lub rozbiórki. Choć ten chaos miał swój urok. Ponieważ to miasto zachowywało perfekcyjny balans pomiędzy klasycznością a nowoczesnym poglądem na metropolię, jaką bez wątpliwości Wiedeń jest. Spacerując po centrum, często w oczy rzucały mi się małe budki z jedzeniem. Zazwyczaj owe budki objawiały się około stacji metra, jakby czekając na to, by wykarmić wygłodniałych turystów po całym dniu zwiedzania. Ale też nadawały klimatu. Jedzenie było przygotowane na miejscu, a nie z mikrofali i to wcale nie żaden austriacki przysmak. Zwykły, dobrze nam znany kebab lub falafel był bardziej popularny. Choć Wiedeń też miewał swoje specyfiki jedzeniowe. Na przykład currywurst. Często przekąska w Niemczech lub właśnie w Austrii jest to podawana na gorąco grillowana kiełbaska w sosie curry. Wydaje się dość cudackim połączeniem, ale o dziwo przyjęła się w popkulturze bardzo dobrze. Po zwiedzeniu Schönbrunn przetransportowałam się do Hofburga, znajdującego się przy Hedelsplatz. Hofburg to kompleks pałacowy w Wiedniu, który był siedzibą cesarzy Habsburgów. Jego historia sięga XIII wieku, a architektura łączy style gotyckie i barokowe. Ważne elementy to apartamenty cesarskie, Muzeum Sisi oraz kaplica cesarska. Obecnie jest to także centrum polityczne, gdzie mieści się biuro prezydenta Austrii. W pałacu widać bardziej codzienną stronę życia rodziny królewskiej. Wracając z Hofburga, kim bym była, gdybym nie opisała tu napomnianego przeze mnie i bardziej dostosowanego do współczesności obiektu kultury, ale dalej mocno wiedeńskiego, parku Prater. Prater to znany park rozrywki w Wiedniu, który obejmuje mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Znajdziemy tam słynny diabelski młyn, różnorodne karuzele, a także wiele innych rozrywek, takich jak budki z kuchniami świata, które sprawiają, że jest to idealne miejsce na spędzenie dnia lub wieczoru. Prater jest wypełniony przebranymi w kostiumy aktorami. Wampiry, klauny czy szkielety. Ich zadaniem jest straszyć turystów, choć zazwyczaj efekt jest odwrotny. I niestety moja wcześniej wspomniana gra w Znajdź szpiega też nie przynosiła tu efektu. Zero śladu po asach wywiadu. Ale co odwróciło moją uwagę i jednocześnie zaskoczyło to, że nawet w takim miejscu słychać mocno i wyraźnie język polski. My, Polacy, wszędzie? Oczywiście. Park znajduje się przy Josef Palme Plac 1 i jest łatwo dostępny dla części miasta. Wystarczy przyjechać. Nachodziłam się, nazwiedzałam, narobiłam zdjęć i opisałam. Ponownie przemierzając ulicę Wiednia, moją uwagę zwróciły klimatyczne lokale prowadzone przez imigrantów z różnych stron świata. Znane mi budki z fast foodem, ale i też mikrokameralne restauracje. Zaczynałam lubić ten kontrast. Klasycyzm i współczesna sztuka razem w jednym miejscu przenikały się nawzajem. Sztuka, architektura, popkultura i szpiedzy, których nie widać. Czyli Wiedeń głęboko zakorzenił się w moim sercu. Oj, bardzo. I wreszcie, po niemal 14 godzinach piechotą, metrem, tramwajami, dotarłam do wynajętego apartamentu. Zmęczona po całym dniu, zasiadam na malutkim balkonie. Owiał mnie ciepły wieczorny wiatr i siedziałam tak, kontemplując. Jaki to ten Wiedeń jest ciekawy.
Reportaż powstał w ramach projektu Akademia Młodych Reportażystów, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.